Strefa komentarzy.
Dokładnie w tym momencie, 14 minut po godzinie 9 na antenie Radia Gdańsk, czas na strefę komentarzy, w której gościmy dzisiaj Karolinę Misztal, fotoreporterkę Dziennika Bałtyckiego.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dzień dobry państwu.
I jest z nami także Michał Stąporek, zastępca redaktora naczelnego portalu Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Moi drodzy, o rowerach tak tutaj żywo dyskutowaliśmy, ale nie o rowerach będziemy teraz rozmawiać, teraz też o czymś, co jest okrągłe. Ale nie da się na tym jeździć, czyli o piłce nożnej. Tak celowo mówię trochę z pewną ironią i pewnym przekąsem, bo no, trudno nie mówić o tym, kiedy cała Polska żyje tym, że Robert Lewandowski nie jest już kapitanem reprezentacji Polski. Michał Stąporek kiwa głową, pierwszy wyrywając się do odpowiedzi.
O, to nieprawda, nie wyrywam się, ale faktycznie kiwnąłem głową. Ale kiwnąłem głową trochę z oburzeniem. Zaburzenie moje jest takie, które się zaczęło właściwie wczoraj po południu i do tego mojego oburzenia dołożyło się też moje ulubione Radio Gdańsk, kiedy o godzinie 15 czy 16 w serwisie pojawiła się kolejny raz informacja o Robercie Lewandowskim i Michale, moim imienniku probierzu. Pomyślę sobie, kurczę felek, to jest klasyczny przykład eskapizmu. Media żyją tematem, który nie ma żadnego znaczenia. Bo to, czy się panowie posprzeczali, jeden milioner piłkarz z drugim milionerem trenerem, to nas w ogóle, ale to w ogóle nie powinno obchodzić. To w żaden najmniejszy sposób, nawet jeśli ktoś ogląda piłkę nożną, wiem, że takich ludzi jest sporo w Polsce, jest kilka milionów kibiców, którzy oglądają piłkę nożną, jest też niemało kibiców, którzy oglądają reprezentację polską, bo to nie jest, mam wrażenie, to samo. Piłka nożna, jak ktoś ogląda taką piłkę nożną w wydaniu angielskim, zachodnioeuropejskim i w wydaniu polskiej reprezentacji, to wie, że to są dwie różne dyscypliny. Ale są tacy, którzy to oglądają. Ale okej. Czy to, że oni się pokłócili, czy to, że pan Robert, który i tak miał nie grać w meczu z Finlandią, nie będzie już kapitanem reprezentacji, czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na wynik tego nieszczęsnego meczu, który dzisiaj będzie pokazywany w różnych telewizjach? Wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego przełożenia. Gdyby to było tak, że naszym kapitanem jest Cristiano Ronaldo i on się obraził i nie będzie grał, to byłby powód do dyskusji, bo on mógłby coś zmienić w tym meczu, mógłby, nie wiem, wywalczyć, strzelić super gola, rozegrać super akcję, byłby jakikolwiek efekt. Ale my poświęcamy już drugą czy trzecią dobę na dyskusję o fakcie nieistotnym nawet dla tych, którzy kochają piłkę nożną. Bo to, że Lewandowski nie zagra z Finlandią, było wiadomo już wcześniej. To, że nie jest specjalnie lubiany w kadrze, to też było wiadomo wcześniej. Ci fani piłki nożnej zdążyli się już oburzyć jego zachowaniem piątkowym, kiedy namieszał na meczu na meczu pożegnalnym Kamila Grosickiego. I mamy po prostu przykład klasycznej zastępczej dyskusji. Nie chcę tutaj grzmieć, że świat nam się pali i wali, że jest mnóstwo problemów dookoła, ale to, że od dwóch dni w każdym programie, nawet tak szacownym jak komentarze w Radiu Gdańsk, o tym rozmawiamy, to jest jakiś zakłócony porządek świata.
Z jednej strony...
Dziękuję.
Proszę bardzo. Z jednej strony cieszy mnie to, co mówisz, zwłaszcza o tym eskapizmie. Podaruję sobie różne złośliwości, które mógłbym tutaj przytoczyć, bo każde media czasami
mają swoje tematy eskapistyczne,
i poruszają rzeczy zupełnie bez znaczenia dla mieszkańców, także na takim dużym lokalnym portalu znajdziemy takie.
Z pewnością.
Ale zostawmy już to. Dorota Sobieniecka, właśnie to jest temat zastępczy, eskapizm, uciekamy, czy to jednak ludzi interesuje?
Zacznę od tego, że nieznajomość tematu futbolowego nie powstrzymuje mnie od wyrażenia swojej opinii w tej kwestii. Na pewno Michał ma rację w sprawie tego eskapizmu i w sprawie tematów zastępczych, ale jest to temat. Ten temat jest grzany, na ten temat się rozmawia i dyskutuje. I ja na to popatrzyłam z punktu widzenia takiego, z takim smutkiem, jak się w Polsce traktuje skarby narodowe. Dla nas nie ma świętości. Obojętnie, kto jest wielkim człowiekiem dla polskiej jakiejkolwiek dziedziny, musi w którymś momencie za to zapłacić i być zaatakowany i musi być sprowadzony do parteru. Dla mnie Robert Lewandowski, nigdy nie byłam jego fanką, bo nie lubię takich celebrytów i to celebryctwo mnie zawsze tak trochę drażniło. Nie przeszkadza mi to, że jest milionerem. Uważam, że bardzo dobrze. Natomiast to, że jeżeli zważymy osiągnięcia dla polskiej piłki nożnej Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza w różnych kategoriach, ale chodzi mi o wagę tego, co zrobili dla polskiej piłki i co zrobiła dla nich polska piłka. Tak sobie pomyślałam, że właściwie Lewandowski, który zaczynał swoją karierę w Niemczech i w niemieckich klubach był, uczył się wszystkiego i tak naprawdę został wybitnym piłkarzem.
Zniczył Pruszków swoją karierę zaczynał.
Tak, potem w Legii, oczywiście, ale to tak naprawdę ukształtowała go piłka Liga Niemiecka. I my, cudownie, że jest naszym reprezentantem, że jest Polakiem, że się tym szczyci. Cudownie, że był kapitanem, czy tam, dla mnie to też nie ma chyba w ogóle większego znaczenia, że ktoś jest kapitanem, czy nie jest, ale to jest jakaś forma nobilitacji. I jest pan Michał Probierz, o którym trudno powiedzieć, że jest wybitnym trenerem, selekcjonerem, że jest wybitnym przywódcą naszego polskiego futbolu i że nas prowadzi do jakichś zwycięstw. Bo z Roberta Lewandowskiego, nie znając się na piłce, byłam dumna. Natomiast pana Probierza nigdy nie miałam takiej okazji.
Rozumiem. Co do tego celebryctwa, to ja tylko pozwolę sobie wtrącić, że mam wrażenie, że mimo wszystko Robert Lewandowski znany jest z tego, że świetnie gra w piłkę nożną, a nie z tego, że jest znany po prostu, więc ja bym z tym celebryctwem
nie ujmował. Ja nie mówię o tym, że również był celebrytą, oprócz tego, że oczywiście za nim jest cały background jego fantastycznego futbolu.
Karolina Misztal, z tym pytaniem zwracam się też do ciebie, jako nieznający się na piłce do osoby nieznającej się na piłce,
dokładnie. To znaczy ja tutaj widzę bardziej kryzys dwóch silnych ego. Aha. Ja to patrzę po prostu po kobiecemu, bo tak, Robert Lewandowski, jego zasługi oczywiście są nam wszystkim znane. Nie można wykluczyć, nie można nie powiedzieć, że to nie jest piłkarz, który no nie ma swoich, no ma swoje miejsce w historii już w tej chwili jeszcze, jako jest po prostu żywą legendą. Ale mam wrażenie, że tutaj mamy no, spór dwóch panów, którzy w tej chwili ciągną jeden wózek, tylko w dwie różne strony. I mam wrażenie, że ta reprezentacja w tej chwili nie potrzebuje napastnika, tylko mediatora, no bo urośliśmy do jakiejś rangi po prostu serialu, w którym bierzemy udział trzeci dzień. To jeszcze chwilę potrwa. Mam wrażenie, kto dzisiaj będzie komentował mecz i czy w ogóle ten mecz z Finlandią ma jakiekolwiek znaczenie wobec tej całej sytuacji. Ale to, no mówię, to nie jest kryzys formy dwóch panów, tylko to jest kryzys przywództwa, bo z jednej strony Robert Lewandowski, który jest bardzo silną osobowością, ma poczucie własnej wartości i świadomie kreuje swój wizerunek. Chyba nie potrafi się też pogodzić troszkę z tym, tak patrzę na to zupełnie z pozycji obserwatora, z kryzysem pewnych, albo inaczej, z tym, że przestaje być centralnym punktem reprezentacji, że ta reprezentacja też przez te ostatnie lata, kiedy był kapitanem, zmienia się. Natomiast Michał Probierz znowu zachowuje się tak, jakby każde słowo krytyki w jego stronę no, było jakimś zamachem na niego. I powodowało upadek jego autorytetu. No, dwóch panów, których będziemy jeszcze to starcie pewnie obserwować, ja nie wiem, jak na to patrzeć, szczerze mówiąc.
A ja bym jeszcze zapytała PZPN o stanowisko w tej sprawie, bo to jest też jakaś wątła organizacja w tej chwili, dziwnie dowodzona i tutaj też jest w ogóle chyba problem w tych wszystkich strukturach, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Polsce.
PZPN, ale... rozumiem, powołujący trenera reprezentacji Polski.
Tak, razem ze swoim prezesem, ze swoim własnym prezesem, który chyba lepiej zna się na disco polo niż na piłce.
Ale jedno jest pewne, że tutaj zabrakło komunikacji. Brak odwagi w komunikacji zawsze powoduje, niszczy autorytet, rzuca cień na legendy, takie jak Lewandowski. Boję się mówić o Probierzu, że jest legendą, przepraszam, bo za mało może w tym temacie wiem, ale no też ma swoje zasługi. Zobaczymy. No na razie jesteśmy świadkami sportowej frustracji. Czy to pomoże polskiej reprezentacji? Myślę, że absolutnie nie.
Oj, nie wiem, czy ktokolwiek zna odpowiedź na pytanie, co pomoże polskiej reprezentacji, ale powiem, że zgodziłby się z tobą Jerzy Dudek, bo powiedział w rozmowie z Faktem, że zabrakło tu elementarnej komunikacji. To wizerunkowa porażka i dla związku, i dla Roberta, i dla całej polskiej piłki. Zawodnik tej klasy nie powinien komunikować tak ważnej decyzji w taki sposób. To powinno wyglądać zupełnie inaczej. No i właśnie o tej komunikacji też mówi Robert Lewandowski, który podkreśla w rozmowach, że jemu nie chodzi o to, że stracił tę opaskę kapitana, tylko w jaki sposób ją stracił i jak zostało to wszystko zakomunikowane.
Ale myślę, że może nie komunikacji, tylko kultury po prostu. Po prostu zwykłej kultury.
Albo kultury komunikacji łącznie.
Znaczy poczekajcie, bo jakby nie wiem, jak przebiegała rozmowa między trenerem a Robertem Lewandowskim. Podobno były dwie, tak?
Telefonicznie.
No znamy relacje tylko.
To akurat chyba bym się tylko nie czepiał, bo jednak bardzo wiele rozmów jest teraz realizowanych telefonicznie. Skoro pan Robert akurat usypiał swoje dzieci, to trudno, żeby usypiał je w pokoju z Michałem Probierzem. Więc chyba inaczej niż telefonicznie rozmawiać nie mogli. To nie jest problem. Rzeczywiście, już tak całkiem na serio mówiąc, pewnie niekoniecznie PZPN poprzez swój portal Łączy Nas Piłka musiał komunikować o tym, że Robert Lewandowski przestanie być kapitanem o takiej porze dnia, tak nagle, bez przemyślenia żadnego, tak?
Prawda.
Więc potem jakby reakcja obronno-zaczepna Roberta Lewandowskiego, ten jego już słynny post, chwilę, 40 minut bodaj później, który dolał oliwy do ognia, właśnie od którego wszystko się zaczęło tak naprawdę, no to jakby nie dziwi trochę jego taka ludzka reakcja. Obie te reakcje nie były mądre, ani ze strony PZPN-u, ani ze strony Lewandowskiego. Mleko się rozlało tak naprawdę, bo rzeczywiście, gdy coraz więcej wiemy o tych wydarzeniach, to wynika z tego, że ten pomysł nie wyszedł od probierza, że to jakby zasugerowali mu zawodnicy, którzy mieli być rozczarowani postawą Lewandowskiego właśnie przy tym pożegnalnym meczu Grosickiego. Tam pewnie konflikt pewnie narastał wcześniej, pewnie miał różne podłoże. Znaczy, na pewno jedno jest takie, że Lewandowski jest gigantem piłki, jak na polskie warunki. I no niestety żaden piłkarz polski nie zbliża się do tego poziomu, więc jakby ta przepaść, między Lewandowskim a resztą zawodników na pewno rosła. Pewnie jakoś tam dryfowała w stronę właśnie takiej frustracji, niechęci, ale z tego, co mówią piłkarze, to na pewno to nie był jedyny powód, dla którego te relacje między nimi są dobre. Tak, nie tylko to, że Robert jest znacznie lepszym piłkarzem niż oni, ale też, że chyba nie jest jakimś takim graczem zespołowym. Znaczy, on bardziej zawsze wolał grać na siebie niż na drużynę. Jakby, no, nie miał bardzo wielu fanów. Pamiętamy sytuację przywołaną tutaj przez Dorotę, okres gry, kiedy Robert Lewandowski grał w Niemczech w Borussii Dortmund. Tam było trzech Polaków. Był Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. I jakby nie było tajemnicą, że tamci dwaj się trzymali ze sobą razem, a Lewandowski zupełnie osobno. Więc jakieś musi mieć cechy charakteru takie, które sprawiają, że jest może bardziej odludkiem niż tutaj przywódcą stada.
Ale outsiderem czy liderem właśnie?
No właśnie zdaje się, że bardziej outsiderem. Znaczy cechą ludzi wybitnych, wyjątkowych bardzo często jest to, że są... No nie są normalni, tak? Nie są mili, sympatyczni, niekoniecznie wokół nich jest, a jeżeli jest wokół nich jakiś dwór, to właśnie jest to dwór, czyli raczej pochlebców niż ludzi, którzy są szczerze w nich rozmiłowani. Więc tutaj akurat nie mam co do tego pretensji.
Ale czy taka osoba powinna być wtedy kapitanem, jeżeli
no
nie
właśnie
ma
o to
tych...
Chodzi.
Właśnie ja chcę was
no właśnie o to chodzi,
zapytać,
nie?
Czy legendy mogą więcej? Czy...
Nie mogą.
Czy jest tak, że
nie
jak
powinny.
Ktoś ma sukcesy,
a ja
ma swoją
uważam, że
markę,
powinny.
Że, czy może więcej?
Super.
Ja uważam, że legendy powinny więcej i mogą więcej, dlatego że legendy zasłużyły sobie na to i tak jak mówimy o tym, że on nie gra zespołowo, ale z kim on ma grać zespołowo? Przepraszam.
Ale to już nie mówimy o grze na boisku, tylko o takim właśnie pozaboiskowym.
Ja rozumiem, ale, nawet mentalnie jak się przekłada to wszystko, to też tak jest, że ponieważ on się wyraźnie oddalił od tego całego zespołu. Jak tutaj grać zespołowo, no jeżeli to jest rola trenera, a nie rola kapitana drużyny.
I on nie jest w stanie wtedy przemówić do zespołu. Ja pamiętam, jak ja uprawiałam sporty zespołowe, koszykówkę. Tam trener był autorytetem. Niepodważalnym. I to, czy ktoś był na tym, na wysokim poziomie, czy na niższym, to nie mógł krytykować trenera. Trener był absolutnie święty.
Tak,
bo to jest trenerem między innymi. Dlatego tutaj też ja myślę, że tu jest słowo przeciwko słowu. Mamy tak naprawdę dwie różne wersje, bo Robert mówi troszkę to inaczej, przedstawia. No wiadomo, każdy ma różne cechy charakteru i będzie odbierał, odbiór ich będzie różny. Ale wczorajsza konferencja Michała Probierza, no nie wiem, czy państwo oglądali, ale też była dosyć taka, bym powiedziała, zaskakująca. Ja chyba pierwszy raz w życiu obejrzałam konferencję sportową. Poza momentami w pracy, kiedy musiałam ją fotografować, to pierwszy raz było, że usiadłam faktycznie przed telewizorem, więc widać, że ten temat widocznie
Wbrew
jest.
Wbrew temu, co Michał powiedział na początku, jednak
tak,
budzi.
Tak, jednak budzi emocje.
To co jeszcze z tymi legendami, do tego wracając, Michale?
W europejskiej piłce, ale pewnie też w innych sportach zespołowych, o których wiem znacznie mniej, o piłce też nie za wiele, jest takie powiedzenie, które pojawia się w momentach kryzysowych, że nikt nie jest większy niż klub. To znaczy, że nawet w przypadku takich klubów, znaczy nawet, źle powiedziane, największe kluby mają takie przekonanie, że choćby nie wiem, jaki gigant grał dla nich, reprezentował ich barwy i on zaczyna zachowywać się niezespołowo, typu na przykład domaga się specjalnego traktowania od trenera, domaga się krótszych treningów, domaga się dłuższego urlopu, domaga się nieuzasadnionej pensji, to wtedy mówi się, nikt nie jest większy niż klub, zrobiłeś dla nas dużo, ale ci bardzo dziękujemy.
A dlaczego
grałeś już w Realu, to teraz sobie idź do Juventusu, do Milanu, tam sobie się realizuj.
A my będziemy żyli dalej.
Ale sobie poradzimy bez ciebie, bo nikt nie jest większy niż klub. Jakby ty masz super okres, ale nie naprawdę cmentarze pełne są ludzi niezastąpionych.
Ale czy ten klub jest taki wielki, teraz jest pytanie.
Nie, jeśli chodzi o polską reprezentację. Nie, ale pewne zasady muszą obowiązywać wszędzie, wydaje mi się. Czy w Zniczu Pruszków, gdzie kiedyś grał Robert Lewandowski, czy w Liverpoolu, czy w Realu, czy w
Rundle. Na każdą skalę klub musi być wielki mentalnie, tak? Oni tak, muszą to trzymać formę.
Były często sytuacje w piłce nożnej europejskiej, że jakaś drużyna miała giganta. Na przykład teraz myślę, nie wiem, był taki piłkarz Eric Cantona we Francji, albo David Ginola. Tak, dawno, ale to było coś takiego, że był świetny gracz, klubowy, który nie był powoływany do reprezentacji, bo choć technicznie i sportowo był super, to wiadomo było, że ma taki charakter, że on ten klub rozwali, on zabije atmosferę, skłóci graczy tego zespołu. Wtedy się go nie powoływało. Sportowo była to strata, ale mentalnie klub na tym zyskiwał.
Ale brak sukcesu rodzi frustrację. Gdyby ten klub, gdyby Polska miała rzeczywiście duże sukcesy, gwarantuję, że nie byłoby problemów z Lewandowskim.
A może frustracja budzi znowu brak komunikacji i problemy komunikacyjne. Ja chciałabym wiedzieć, co by było, gdyby trenerem był nie Michał Probierz, a José Mourinho, który by zrobił...
Ja szybko dwa SMS-y od słuchaczy przytoczę. Ta sprawa z Lewandowskim obnaża polskie przywary, brak komunikacji, zaborczość i online upór, a także to, o czym już wspominaliście, niedocenianie dobra narodowego, dotyczy to zadłużonych ludzi, zabytków czy skarbów przyrody, dewastujemy i nie cenimy niczego. To jedna z opinii. Druga z kolei wskazuje na to, że nasza reprezentacja ma osiągnięcia nieco większe niż koguty Małkowo. Nie ma co drążyć tematu.
Dlatego szacunkiem dla kogutów Małkowo.
Oczywiście, ale dlatego zrobimy krótką przerwę teraz reklamową i muzyczną, a po niej wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk są dzisiaj Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl, Dorota Sobieniecka, Gdański Klub Biznesu i Karolina Misztal, fotoreporterka Dziennika Bałtyckiego. Kto kieruje reprezentacją? Piłkarz czy trener? Na boisku ma grać jedenastka wspólnie, jeden nie wygra meczu, choćby był najlepszy, pisze do nas jeden ze słuchaczy, a słuchaczka pani Hania z kolei pozdrawia nas i prosi o litość, pytając, czy rzeczywiście to jest tak ważny temat. Ten spór lewego.
Pani Haniu też pozdrawiam.
Pozdrawiamy bardzo, dziękujemy.
I trenera Michała Probierza. I zmienimy teraz temat, nie tylko dla pani Hani, ale dla wszystkich, którzy nas słuchają teraz. Velocity Kongres rowerowy, światowy, rusza dziś w Gdańsku. Czy na paradzie rowerowej, na wielkim przejeździe, który był w weekend słynnym, byliście na przykład, może się na środową paradę rowerową związaną z kongresem wybieracie? Jakie to w ogóle ma znaczenie, ten kongres, i co on wniesie do rozwijającego się ruchu rowerowego w mieście Gdańsku? Bo to też warto powiedzieć, że według danych, które mi miasto się ostatnio pochwaliło, ten ruch rok do roku w Gdańsku wzrósł o ponad 10%.
Znaczenie ma pewnie takie jak podobne imprezy tego typu, takie kongreso, targi, na których można po prostu podpatrzeć rozwiązania wykorzystywane w innych miastach. W zeszłym roku ten kongres odbywał się w Gandawie w Belgii, czyli w tej części Europy, która ma opinię takiej najbardziej zroweryzowanej. Może Belgia nie aż tak bardzo jak Holandia, ale to jest tuż obok. Zresztą, że Gandawa jest też niderlandzkojęzyczna, więc ta wspólnota kulturowa jest dosyć duża, istotna. Gdańsk jakby organizuje to wydarzenie, które jest takie... Może być przydatne. Znaczy właśnie na zasadzie takiej, że trochę się pochwalimy tym, co mamy, bo to nie jest... Wiem, że zaraz zaczniemy krytykować rozwiązania rowerowe w centrum mieście, nie tylko w Gdańsku, ale to też nie jest tak, że jesteśmy pustynią rowerową. Dawno nią przestaliśmy na szczęście być. Ale mówię, można podpatrzeć to, co wymyślili inni, to, co wymyślili burmistrzowie i władze miast w Holandii, w Danii, w Belgii, w zachodniej Europie, pewnie trochę też w południowej Europie. Bo to oczywiście to nie jest rocket science, to nie jest sposób urządzania rowerów w mieście, to nie jest bardzo nic skomplikowanego, ale też wymaga doświadczenia pewnego, adaptacji jakichś rozwiązań takich uniwersalnych do jednak wymagań lokalnych, więc ja nie mam problemu z tym, że to się odbędzie. Wielkich, gigantycznych zmian nie oczekuję. Zakładam, że można by też podpatrywać, na przykład jeżdżąc na kongresy organizowane w innych miastach za granicą, ale jeśli ktoś chce do nas przyjechać, to czemu nie?
Kilka milionów złotych miasto kosztów poniosło z tego tytułu, to dzisiaj przyznała w naszej poradnej rozmowie w gościu Radia Gdańsk radna Katarzyna Czerniewska. No ale to zawsze tak jest, że tego typu wydarzenia ponoszą koszty. Warto je ponosić, czy nie, Karolina Misztal?
Warto, to jest rodzaj promocji. Pamiętajmy o tym, że to się wiąże z przyjazdem, tak jak Michał wspomniał, tutaj wielu gości z Europy. Ja tylko mam wątpliwości, czy później wykorzystujemy na tyle dobrze, chociaż w 10 czy 15% sobie życzyłabym, żebyśmy wykorzystywali to, co dzisiaj, jutro, pojutrze zostanie powiedziane podczas tego kongresu, na politykę rowerową miasta, która nie jest oczywiście najgorsza, umówmy się. To nie jest tak, że będziemy ją krytykować, będziemy tutaj mówić, co gdzie źle działa. Ale czy w ogóle te wszystkie konferencje, programy, czy one wprowadzają jakiekolwiek trwałe zmiany w naszej kulturze rowerowej, polityce miasta? Ja mam co do tego wątpliwości.
Jako zapalona rowerzystka.
Jako zapalona rowerzystka.
Bo ty się poruszasz rowerem głównie.
Ja się poruszałam bardzo dużo rowerem, jestem uczestniczką tego ruchu pieszo-rowerowego w mieście, ale ponieważ Michał wspomniał o Gandawie, to ja bardzo chętnie bym porozmawiała z gośćmi z Gandawy, ponieważ Gandawa to jest bardzo specyficzne miejsce, tamta polityka rowerowa, nie wiem, czy byliście kiedyś, ale poszła bardzo daleko, tam została zamknięta część miasta, udostępniona rowerzystom, to jest fantastyczne miejsce i wyobrażam sobie ich zderzenie z rzeczywistością w Gdańsku. To już mówię tak trochę złośliwie.
Ale to są miasta o zupełnie innym charakterze też.
O innym charakterze,
warto
tak,
powiedzieć wielkość,
ale
jakby to
bardzo
też
chciałabym, żebyśmy chociaż, mówię, 10, no, nawet 5% rozwiązań z Gandawy przenieśli chociażby do centrum miasta.
Pół zdania, zanim Dorota coś powie.
Proszę bardzo.
Wie, że chce. A propos Gandawy. W zeszłym roku ten kongres był w Gandawie i tam był taki zorganizowany przejazd rowerowy także dla dziennikarzy, którzy w nim uczestniczyli. I podczas tego przejazdu w jednej części miasta pojawiły się protesty mieszkańców. Znaczy na trasie tego przejazdu była taka mini manifestacja, gdzie mieszkańcy wyrażali swoją niechęć właśnie do pomysłów roweryzacji miasta. To ciekawe, to był fejkowy protest. Znaczy się, to byli mieszkańcy, którzy po prostu zostali poproszeni o to, żeby protestować. To się przyznali organizatorzy do tego, ale tym samym wyjaśnili, co nimi kierowało. Bo powiedzieli, że rzeczywiście nasza polityka budziła duże wątpliwości. I były protesty mieszkańców autentyczne wówczas, kiedy ją wprowadzano. I mieszkańcy naprawdę stawali okoniem i naprawdę nie chcieli tych rozwiązań. Dodali na wyjaśnienie i trochę na usprawiedliwienie, że teraz jest już lepiej, że więcej ludzi akceptuje te rozwiązania wprowadzone w Gandawie, ale też nie jest tak, że już że wszyscy są za.
Dorota Sobieniecka, trzymając się tego przykładu, nie wiem, czy w Gandawie byłaś, czy też nie,
byłam w Gandawie, ale nie chcę mówić o Gandawie i o rowerach w Gandawie, tylko o rowerach w Gdańsku. I że bardzo się cieszę z tego, że ten kongres się tutaj odbywa i chciałabym zaprotestować przeciwko nazywaniu tego kosztem, a raczej starałabym się nazywać to inwestycją. Inwestycją w świadomość, inwestycją w wiedzę, dlatego że ja bardzo boję się jeździć na rowerze w Gdańsku. W ogóle w Trójmieście. Ja po prostu się boję. Ja się bardziej boję w Trójmieście, niż bałam się w Pekinie w latach 90. jeżdżąc rowerem. Tam kilka miesięcy mieszkałam, jeździłam rowerem. Także to jest naprawdę, to jest survival i ja jako uczestnik samochodowy tego ruchu po prostu boję się o rowerzystów i boję się również o kierowców, dlatego
ale,
że...
jeżeli mogę zapytać, bo to jest bardzo ciekawe, czym ten strach jest motywowany, z czego on
boję
wynika?
Się wypadku, aha, który jest spowodowany nieznajomością przepisów ruchu drogowego, niejasnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na styku ścieżek rowerowych i ciągów komunikacyjnych samochodowych, jak również pieszych. Boję się bardzo elektrycznych pojazdów, które pojawiają się na ścieżkach rowerowych. Ja boję się, kiedy widzę małe dziecko na rowerku, które jedzie sobie po ścieżce rowerowej tam w Sopocie wzdłuż morza, bo rowerzyści jeżdżą bardzo szybko. Czasami myślę o tym, że nie myślą o tym, że są bezbronni wobec pojazdów, wobec samochodów, wobec w ogóle, czasami też jeżdżą bez kasków. Uczą też swoje dzieci jazdy bez kasków, to też się zdarza. Ja wczoraj widziałam parę, która jechała równolegle ulicą Legionów i za nim jechało dziecko rowerem, cała trójka nie miała kasków na głowach. Ja wiem, że to nie jest obowiązkowe jeszcze w Polsce, ale należy myśleć o bezpieczeństwie i po prostu uważam, że tego typu kongresy mogą wzbudzić dyskusję społeczną na ten temat, uczulić jeszcze bardziej władze nasze na to, że należałoby zadbać o te rozwiązania komunikacyjne i to nie tylko w Gdańsku. W Gdyni jest taki dramatyczne skrzyżowanie, gdzie koło klifu, przed klifem, na róg koło poczty w Orłowie jest ścieżka rowerowa, gdzie ja już widzę codziennie, jeżdżąc tamtędy, widzę oczyma wyobraźni starych, biednych ludzi idących pieszo, którzy wpadają pod rowery, bo tam po prostu nie ma przejścia dla pieszych. I mnóstwo jest tego typu miejsc, nad którymi warto byłoby się zastanowić, ale przede wszystkim sprawa edukacji. Edukacji społecznej, edukacji dotyczącej ruchu drogowego i bezpieczeństwa, dlatego że my mamy zupełnie wypaczone poczucie sprawiedliwości i prawa. Co innego stanowi prawo, mamy jakieś wyobrażenie swoje, że rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo, że pieszy zawsze ma pierwszeństwo. I co z tego, że ma pierwszeństwo nawet wobec prawa?
Pieszy, nie zawsze nie ma pierwszeństwo ani pieszy, tak, ani rowerzysta. Karolina Misztal, kiwając głową,
ja kiwam głową,
zgadzała się niestety.
Przytakuję, ale też uważam tak, no, ruch samochodowy dyktuje w tak dużym mieście, jakim jest Gdańsk, tak? Dyktuje cały rytmy miasta, ale my ciągle mamy ten problem, bo tu Dorota mówi o edukacji. Bardzo dobrze, to jest podstawa. Ja ciągle mówię, edukacja, 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 ale teraz ile my wyniesiemy z tej edukacji? W Gdańsku mamy ciągle problem z bezpieczeństwem, bo to jest tak, system. Ścieżka, chodnik, jezdnia. Jeżeli to wszystko nie dojdzie do jakiejkolwiek spójności, to rowerzysta zawsze będzie zagrożeniem dla pieszego, dla samochodu i odwrotnie.
I dla siebie.
I dla siebie, bo tak naprawdę rowerzysta i pieszy są w tej walce tutaj są najbardziej bezbronni. I teraz jak to wszystko? No integralność, tak? Więc może faktycznie niech te kongresy, ja nie wiem ile osób będzie brało udział w tym kongresie, bo swego czasu tutaj na antenie rozmawialiśmy o kosztach, jakie trzeba ponieść, żeby wziąć, tak? Udział w tym.
No ale te koszty ponoszą głównie urzędnicy, dokładnie, czy urzędy z innych miast, z innych państw.
No więc
państw,
życzyłabym sobie, że ponosząc te koszty i biorąc udział, żebyśmy za rok mogli tutaj usiąść i realnie odczuć poprawę.
Jakieś zmiany,
wnioski
w mieście, rozumiem,
tak,
realnie
wnioski,
w ruchu.
Mhm. Dokładnie, żeby faktycznie nadążajmy za tą Europą, gdzie też nie jest najlepiej, słuchajcie, w Kopenhadze ten ruch rowerowy jest nieprawdopodobny, czy w Amsterdamie i te ścieżki też nie są idealne. Jest różny rodzaj nawierzchni. My naprawdę mamy też się czym pochwalić. Te ścieżki u nas są równe, fajne, tylko niech one będą też spójne. Niech będzie lepsza organizacja oznaczeń drogowych. No ale też przede wszystkim żebyśmy się nie konfliktowali. Kierowca, rowerzysta, rowerzysta, pieszy. No i teraz problem właśnie, o którym Dorota wspominała, rowerów elektrycznych. Z jednej strony problem, z drugiej strony problem też, ja nie wiem, czy miasto ogłosiło przetarg, chyba nie, wydaje mi się, na dopłaty do rowerów.
Były chyba takie plany pójścia śladem Gdyni, ale
Gdynia tak ma.
W Gdańsku to się jeszcze nie odbyło.
W Gdańsku chyba tego nie mamy, ale to jest też fajne, że wraz z takim programem może właśnie niech idzie edukacja społeczna dalej, jak się poruszać bezpiecznie po mieście. No mi ciągle tego brakuje. Skupiamy się na różnych fajnych kampaniach społecznych, naprawdę, które wydaje nam się często, że one nie przynoszą efektu, ale coś gdzieś zostaje, tak? I tak samo moglibyśmy bardziej myśleć o rowerach.
No właśnie i chciałabym nawiązać do tego, co mówiłaś, bo wspomniałaś Kopenhagę i w tym momencie sobie przypomniałam, jaka zupełnie inna jest kultura jazdy rowerowej w Kopenhadze, gdzie rowerzysta ma obowiązek dawać sygnały ręką. Kiedy hamuje, podnosi rękę do góry. I wtedy jadący za nim wiedzą, co on będzie robił. Jest po prostu cały system sygnalizowania swoich zamiarów. To jest bardzo ważne. Druga rzecz jest taka, że bardzo ważne jest to, że mamy ruch prawostronny i należy się po prostu trzymać tego ruchu. I to jest widoczne właśnie na ścieżkach rowerowych tak samo, które są dwukierunkowe. I tam naprawdę może dojść do kolizji, szczególnie kiedy dzieci nie mają kart rowerowych. Kiedyś to było tak, że trzeba było mieć kartę rowerową i trzeba było znać podstawowe przepisy. Teraz większość osób, również dorosłych, nie zna, nawet ktoś, kto ma prawo jazdy, nie zna przepisów ruchu drogowego, rowerowego. I prawo jazdy na samochód nie daje gwarancji bezpieczeństwa poruszania się rowerem tej osoby. Bo to jest zupełnie inna kultura jazdy. I ja cały czas apeluję o to, żeby jednak powrócić do jakichś, nie wiem, czy lekcji, czy żeby może policja się w to włączyła, może straż miejska, nie wiem, żeby w szkołach prowadzić bardzo szeroką edukację dotyczącą właśnie kultury jazdy rowerami.
Michał Stamporek, zgłaszający się
tak,
do odpowiedzi.
Bo to obie panie podkreślacie konieczność edukacji, ale to nie jest tak, że się nic nie dzieje. bo przypomnę, mamy dzisiaj 10 czerwca, 10 dni temu skończył się maj, czyli rowerowy maj. Rowerowy maj to nie jest, oczywiście to wydarzenie bywa czasami wykpiwane na tej zasadzie, że bywa tak, że rodzic zabiera hulajnogę czy rowerek dziecka do bagażnika, podwozi dziecko pod szkołę, 3 metry przed szkołą wysiada, to dziecko zabiera ten rowerek i hulajnogę i wkracza do szkoły i ma zaliczony rowerowy maj. Tak bywa, to prawda, tego nie neguję. Jestem na bieżąco, bo mam 10-letnie dziecko, które w rowerowym maju bierze udział bodaj od 5 lat, ale to nie jest ta
impreza. A dzieci widzą te rzeczy, przepraszam, i śmieją się po prostu z tego.
I tak nie, bo właśnie chcę o tym powiedzieć. Bo rowerowy maj nie polega wyłącznie na tym, żeby zachęcać do jeżdżenia rowerem. Oczywiście tak, ale w rowerowym maju jest to, o czym Dorota, ty mówiłaś. To znaczy, że jest omawiane są zasady poruszania się rowerem po mieście, zasady bezpieczeństwa, zasady organizacji ruchu trochę, oczywiście to dostosowane do poziomu uczestników rowerowego maja, tak? Czyli do 5-latków powiemy inaczej niż do 10-latków, 14-latki już mają to raczej w nosie. Ale to nie jest tak, że tam przychodzi ktoś, tak? Przychodzi jakiś policjant, przychodzi ktoś od ruchu w mieście, pani też o tym opowiada, więc to nie jest tak, że dzieci są rzucone na żywioł. Oczywiście zgadzam się, że z tym, co powiedziałeś, wyliczyłaś bolączki jakby związane z rowerzystami w mieście i w każdym z tych argumentów miałaś rację. Znaczy zdarzają się takie sytuacje, tak? Że małe dziecko jedzie ścieżką i po niej lawiruje, stwarza niebezpieczeństwo. Że ktoś pruje tą ścieżką, to się zdarza. Że jedzie para i sobie ćwierka sobie miłośnie do siebie, nie jedno za drugim, tylko obok siebie, blokując przy tym ścieżkę. To się zdarza oczywiście. Tylko, że to nie jest tak, że wszyscy tak się zachowują. Tak, ja jeżdżę rowerem z pracy do domu z centrum Gdańska do Wrzeszcza, jadę każdego dnia rowerem Mewo. Polecam wszystkim państwu. Właśnie to nie polecam, bo wtedy zabierzecie te rowery, a nie będę miał mojego roweru, więc nie polecam. To jest masakra, nie korzystajcie z tego. I obserwuję tę trasę, to jest 5 kilometrów i obserwuję mnóstwo ludzi jadących spokojnie, bezpiecznie, tak jak się powinno jechać. I też zawsze mija mnie jakiś szaleniec na hulajnodze ze zdjętym tym ograniczeniem prędkości. A to jeszcze jest małe piwo, bo jednak najbardziej się obawiam, chociaż to też nie jest tak, że ja się drżę z obawy, że nie dojadę, że zostanę zamordowany, że zginę na tej ścieżce. Ale rzeczywiście czuję się nieswojo, kiedy mija mnie kurier jakiejś takiej sieci spożywczej na czymś, co wygląda jak rower, ale z prawnego punktu widzenia rowerem nie jest, tak? Bo to jest motorower de facto. Ma to ramę roweru, ma gabaryty roweru, ale ma silniczek.
I coś tam jeszcze wylatuje, prawda?
I ponad 50 na godzinę.
Są tacy, którzy rzeczywiście tam aż pyrkocze, tak? Ale to są ci, którzy mają spalinowe napędy, jednak większość jest napędów elektrycznych, więc spalin nie ma. Ale rzeczywiście ci ludzie jeżdżą na tych motorowerach, czyli z tą manetką, która sprawia, że mogą jechać bez pedałowania, i oni są szybcy. Tak, to rzeczywiście jest niebezpieczne, bo czasami się człowiek nie zorientuje, że to się taki mija. No i tak wolałbym, żeby tego nie było. Niech oni sobie jeżdżą po jezdni tak naprawdę.
Kilka SMS-ów od słuchaczy jeszcze. Szanuję rowerzystów i kibicuję im jako kierowca, ale jestem za tym, by obowiązywała karta rowerowa. To o czym mówiła Dorota. Często rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. Pan Radek zauważa, że chodnik to jest miejsce dla pieszych przede wszystkim i że to pieszy ma pierwszeństwo na chodniku. Przypomina też, że to jezdnia służy do jeżdżenia. Jeżeli ktoś nie ma 10 lat i nie ma ścieżki rowerowej obok, to jak rozumiem, może jechać tą jezdnią i powinien. To sugeruje nasz słuchacz.
Pan Radek ma rację i bardzo chciałbym, żeby to, czego on oczekuje, było spełnialne, ale panie Radku, ja mojego syna 10-letniego nigdy nie poślę na jezdnię. Na rowerze. Wiem, że to jest nielegalne, bardzo bardzo za to przepraszam, ale będziemy jechać rowerem, bo bałbym się po prostu jechać po jezdni, oczywiście, o ile nie ma na niej wytyczonej drogi rowerowej. Jest miejsce w Gdańsku, którym my się przemieszczamy rowerami i gdzie jedziemy pasem rowerowym wytyczonym na jezdni. To jest Aleja Jana Pawła II, gdzie ze względu na kuriozalną niestety kładkę gigantyczną, betonową, która tak osiadła niczym wielki pająk nad skrzyżowaniem Alei Rzeczpospolitej i Jana Pawła, to rowerem musimy jechać dołem. Boimy się trochę zawsze, bo tam trzeba mocno tym rowerem zjechać, a potem wjechać. Jedziemy jezdnią, bo nie ma innego wyjścia. Tam jest pas rowerowy i tam z tego korzystamy, ale w większości innych sytuacji, jeśli nie ma wytyczonej drogi rowerowej, to ja z moim 10-letnim synem nie wjadę na jezdnię, tylko będziemy jechać ostrożnie chodnikiem. Przepraszam, ale taki jest fakt.
Ja rozumiem, że tak powiem, tę motywację, no bo rzeczywiście jest, no właśnie, pytanie, czy nie jest zbyt dużo chaosu na naszych drogach, chodnikach i ścieżkach.
Dużo mówiliśmy o edukacji.
Zbyt dużo pojazdów
edukacji,
różnych,
ale jednak edukacja jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest infrastruktura. Jeśli ona będzie dobrze, rozsądnie zaprojektowana, to nie trzeba być Albertem Einsteinem, żeby się dobrze odnaleźć i bezpiecznie jechać. Tak?
Ale tutaj pozwolę się nie zgodzić, bo mamy jeszcze coś takiego jak przepisy prawa i na przykład mamy może nie ścieżkę rowerową, ale ciąg rowerowo-pieszy, który już de facto nie zobowiązuje rowerzysty do do jechania takim ciągiem, bo jest to ciąg rowerowo-pieszy, jeżeli i rowerzysta może śmiało jechać wzdłuż takiego ciągu legalnie. No tak? Jeżeli nie jest to odseparowana.
No nie, no to wiesz, to taka sytuacja rowerowa jest pomiędzy moim domem a siedzibą Radia Gdańsk, gdzie wzdłuż ulicy, wzdłuż Alei Grunwaldzkiej. Nie wszędzie jest droga rowerowa wytyczona. Jest taki fragment właśnie, gdzie jest taki ciąg rowerowo-pieszy. Jest to oznakowane. No, będąc rozsądnym człowiekiem, wiesz, że musisz rowerem jechać ostrożnie, tak? Bo tam są po prostu piesi i trzeba trochę między nimi lawirować i jechać, no, dostosować po prostu prędkość do bezpieczeństwa, do sytuacji na drodze.
Ja bardziej mówię o tych rowerzystach, którzy no, używają tego jako alibi po prostu do tego,
ale nie musielibyśmy lawirować, żeby
nie
piesi...
jechać ścieżką, tylko jechać jazdą.
Nie musielibyśmy lawirować, ja lubię to słowo, gdyby nie to, gdyby właśnie każda grupa i piesi, i rowerzyści zachowywali te minimum rozsądku na drogach, generalnie, na ciągu pieszym czy na ciągu rowerowym, no bo to samo dotyczy nad morzem, ciąg rowerowy i mamy wycieczki piesze, tak? To są już takie niuanse, ale tutaj kwestia tych chodników i tej całej infrastruktury. Michał bardzo dobrze powiedział, to musi być spójne wszystko. Integracja i wszystkich ścieżek. Chucisko jest najlepszym przykładem. Chucisko jest dramatycznym przykładem i najlepszym, jak nie powinna wyglądać rowerowa stolica
niczego.
Europy,
niczego.
Albo czegokolwiek.
A to objawia się czym? Że nie powinno? Nie ma
objawia
ciągu,
się
ciągłości tej ścieżki, tak?
Ciągłością ścieżki, przejazdami i tak naprawdę kwestią najważniejszą, czyli bezpieczeństwa. Każdy ten system, chodnik, ścieżka, nagłe urwanie ścieżki, zmiana na drugą stronę, z prawej na lewą. Mówię tutaj o przejeździe przez ulicę. Był taki moment, teraz to już jest naprawione po remoncie Grunwaldzkiej, ale jadąc z Wrzeszcza do Oliwy, Aleją Grunwaldzką, trzy razy trzeba było zmieniać strony ulicy, żeby przejechać bez kolizji, więc siłą rzeczy ludzie i tak jechali po chodniku. Więc te wszystkie takie, ja to nazywam dziury rowerowe, trzeba po prostu zintegrować, ponaprawiać i to jest zadanie dla urzędników.
I to będzie puenta dzisiejszego, naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo wam dziękuję za wizytę w strefie komentarzy. Mieliśmy jeszcze o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim porozmawiać, ale nam odleciał trochę ten temat, tak możemy powiedzieć. Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl.
Bardzo
dziękuję. Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dziękuję bardzo.
I Karolina Misztal, fotoreporterka Dziennika.
Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Bałtyckiego byli dzisiaj gośćmi strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko w swoim imieniu, a także w imieniu Artura Serugi, który realizował tę audycję.
Strefa komentarzy.